Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, Solidarność zapowiada manifestację 17 października na ulicach Warszawy, a przecież niedawno doszło do ważnego spotkania z panem premierem. Pan premier po spotkaniu mówił, że jest zainspirowany, zadowolony z tego spotkania, co się nie udało.
Nawet dwa spotkania się odbyły, bo 22 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami rządu na posiedzeniu Komisji Krajowej. 5 października spotkanie z premierem. I oba te spotkania, no, w naszym przekonaniu, niestety polegały tylko i wyłącznie na wymianie informacji. Nie było żadnych konkretów, a szczególnie w tych najbardziej nas interesujących obszarach. My mówimy o tym od wielu miesięcy, prosząc o konstruktywny dialog, a nie o dzielenie się poglądami. Mówimy o systemowym powstrzymaniu wzrostu cen energii uzyskiwanej z wszystkich rodzajów surowców i nośników. Mówimy o zapewnieniu godziwego wzrostu wynagrodzenia i pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych. Mówimy tu o godziwym, ale systemowym rozwiązaniu. Tak jak przypomnę, no już było, nie było, 3 lata temu zapisano to w porozumieniu Solidarności z ówczesną minister oświaty, panią minister Zalewską, że będziemy pracowali nad systemową zmianą zasad wynagradzania i że ma powstać nowy system wynagradzania. Niestety tego nie doszło. I mówimy o przyjęciu ustawy dotyczącej tak zwanych emerytur stażowych, ustawy, która już od roku jest po pierwszym czytaniu i leży w Sejmie. To samo dotyczy projektu prezydenta, który za chwilę już od też roku będzie nieruszony, leżał w parlamencie. Czyli jest cały szereg innych jeszcze tematów, o których mówiliśmy na spotkaniu z premierem. Między innymi o odmrożeniu wskaźnika służącego do naliczania Funduszu Świadczeń Socjalnych, który znowu został zamrożony. 3 lata temu inaczej się umawialiśmy. Miało być co roku, miała być waloryzacja. Zgodnie zresztą z ustawą w tym roku mówimy tylko o tym, że ten wskaźnik ma być zmieniony i podstawą do naliczania Funduszu Świadczeń Socjalnych ma być drugie półrocze roku 2019. Zgodnie z ustawą powinno być to drugie półrocze roku 2021, no ale jako, że on przez wiele lat był nieruszany, to mówimy o dochodzeniu stopniowym, ale nawet i to, jak widać, stanowi pewien problem. I stąd też stanowisko Komisji Krajowej w Zakopanem po spotkaniu z przedstawicielami rządu. Przypomnę, tam była trójka ministrów konstytucyjnych. Ich wyjaśnienia były na tyle niesatysfakcjonujące i nieprzybliżające niestety do osiągnięcia tych celów, o których tutaj mówiliśmy, że po spotkaniu z premierem zapadła taka decyzja. Tam zapadła jedna ważna decyzja, być może, która się ziści, że strony powołają wspólne zespoły, które będą pracowały nad znalezieniem kompromisu w tych punktach, o których mówiłem. Przy czym upływ czasu powoduje, że tego obszaru na kompromis niestety jest coraz mniej, a my oczekujemy tak naprawdę rozwiązań, które będą służyły nam wszystkim obywatelom, całemu społeczeństwu. No, niestety trudny czas wymaga też odważnych decyzji, ale podejmowanych w dialogu, a przede wszystkim we wsłuchiwaniu się w to, o czym mówi otoczenie, w to, o czym my mówimy, my, którzy mamy na co dzień kontakt z pracownikami. Do nas docierają informacje z zakładów pracy od naszych przedstawicieli. No, było, nie było, blisko 600-tysięczny związek, gdzie członkowie związku artykułują swoje oczekiwania, ale też i różnego rodzaju rozwiązania, pokazują problemy i my najzwyczajniej w świecie, przedkładając te problemy na jakieś nasze sposoby rozwiązywania ich, oczekujemy od rządu, że będzie te problemy rozwiązywał. Na dzień dzisiejszy z tym jest różnie.
To może zastanówmy się nad i porozmawiajmy trochę o tych trzech postulatach. Czy one wszystkie są tak samo ważne? Czy któryś z tych postulatów jest najważniejszy dla Solidarności?
Na dzień dzisiejszy nie ulega wątpliwości, że na tymi pierwszoplanowymi są. To jest realizacja pewnego rodzaju sposobu na ułatwienie nam życia, czy przeciwdziałanie kryzysowi, który jest, przede wszystkim inflacji, ale też temu wzrostowi cen energii. I te metody, no, one innych nie będzie. Czyli tutaj będziemy oczekiwali, że za wzrostem cen generalnie na poziomie, tak jak wskazują to wszystkie dane, 16-17% oczekujemy wzrostu wynagrodzeń. My mówimy jako Solidarność o wzroście wynagrodzeń dla pracowników tej szeroko rozumianej sfery wynagradzanej z finansów publicznych o około 20%.
I to już wypłacanych w tym roku, przynajmniej to, w części.
Przynajmniej w części wypłacanych w tym roku, a na pewno uruchamianych od stycznia przyszłego roku, a nie tak jak się obiecuje niektórym grupom zawodowym, że otrzymają waloryzację na przykład w maju. No, to naprawdę waloryzacja w maju wypłacana w wysokości nawet na poziomie bliskim 8% powoduje, że średnioroczna waloryzacja wówczas będzie się kształtowała na poziomie nie 8, ani nie 7, a na poziomie około 5%, co będzie daleko odbiegało choćby od planowanej przez rząd w ustawie budżetowej inflacji na przyszły rok, co będzie powodowało, że siła nabywcza wynagrodzeń pracowników za tak samo dobrze wykonywaną pracę no będzie o te niestety 10% niższa, przez to będzie powodowało ewidentnie zubożenie społeczeństwa, a przecież nie chcemy tego, abyśmy tracili i to w sposób tak na dobrą sprawę niezawiniony przez nikogo z nas, a jedynie tylko i wyłącznie dlatego, że komuś zabrakło odwagi w podejmowaniu decyzji. Tu mówimy o systemowym powstrzymaniu wzrostu cen energii i uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników, no bo jeżeli ta spirala będzie się dalej nakręcała, to wówczas nie będziemy w stanie oczywiście zapanować.
A premier Morawiecki mówił, że właśnie czerpie z Solidarności. Tutaj zacytuję, zamrożenie cen energii elektrycznej do wysokości zużycia 2000 kilowatogodzin rocznie, czyli to dla bardzo wielu, ale ponad 2/3 gospodarstw będzie całkowite zamrożenie.
To też z panem premierem na tym spotkaniu
cen.
O tym mówiliśmy, że no, te 2000 kW w sytuacji, kiedy wielu, przepraszam, naszych koleżanek i kolegów, olbrzymia część społeczeństwa uwierzyła, że należy stawiać na zieloną energię, odchodzić od węgla, instalowali ogrzewanie z różnych źródeł. Bardzo często było to ogrzewanie na przykład elektryczne, było to ogrzewanie pochodzące z gazu.
Albo woda, prawda, ogrzewana jest z boilerów, czyli albo, też elektrycznie.
Dokładnie tak, no to przestawiając czy kupując wiele urządzeń elektrycznych, to w tym momencie pokazywaliśmy premierowi na bardzo prostych przykładach, że choćby ten poziom 2000 kW jest wysoce niezadowalający. I prosiliśmy, żeby jednak rząd zweryfikował swoje stanowisko. Być może po głosowaniu w Senacie i po tym, jak ustawa trafi do Sejmu, być może w Sejmie większość parlamentarna jednak będzie chciała się przez chwilę zastanowić i te wielkości też poprawić. Natomiast tutaj nie chodzi o to, abyśmy, przepraszam, gonili króliczka, bo dokładanie, powiedzmy sobie, pojedynczemu obywatelowi kolejnych 100 zł do portfela, ono nie będzie żadnym impulsem stymulującym wstrzymanie wzrostu cen nośników energii. Tu nam chodzi tak na dobrą sprawę, żeby na poziomie wytwórców energii te ceny wstrzymać. Koledzy pokazywali, jak się kształtują ceny jednego gigajoula na poziomie choćby tych, którzy tą energię sprzedają, Enei czy Tauronu. One naprawdę w sposób zdecydowany odbiegają od tego, co nam oferuje tak zwany rynek. Czyli są w wytwarzaniu zdecydowanie niższe, niż my jako konsumenci tej energii finalnie otrzymujemy. I dotyczy to wszelkiego rodzaju źródeł.
Tak, rząd bo dotyczy mówił, to tych, że konieczne jest również zamrożenie marż, zmniejszenie marż, jeśli chodzi o spółki wytwarzające energię elektryczną.
Mamy oczywiście do czynienia z nadużyciami. My mamy do czynienia ze zwyczajną lichwą, jeśli chodzi choćby właśnie o te marże. Mamy do czynienia z próbami wykorzystania sytuacji błyskawicznego wzbogacenia się przez tak zwanych pośredników. No bo jeżeli gdzieś tam na poziomie, tak jak powiedziałem, wytwarzania, ta cena kilkaset razy jest niższa, niż ona jest oferowana w sprzedaży temu ostatecznemu konsumentowi, to coś jest nie w porządku i my prosimy o to, mówiąc o systemowym uregulowaniu. I tu nie chodzi o to, żeby znowuż po raz kolejny, tak jak powiedziałem, dokładać
nie jesteście
kolejne,
za dopłatami.
Kolejne 100 zł, tylko żeby wstrzymać wzrost cen na tym poziomie, na którym ten wzrost jest kształtowany. Bo to będzie służyło nam wszystkim. To na pewno wówczas spowolni inflację, bo jeżeli te ceny energii będą napędzały wzrosty cen wszelkiego rodzaju produktów, no to w sposób naturalny każdy z nas będzie oczekiwał, że w jakikolwiek sposób, ale jednak jego wynagrodzenie za pracę, czy emerytury, czy renty, będą goniły troszkę te wzrosty po to, żeby móc normalnie na godziwym poziomie żyć. I dlatego mówimy o działaniu na poziomie takim, gdzie rzeczywiście ten wzrost cen jest kreowany. Bo inaczej, tak jak powiedziałem, no będzie to taka ciągła gonitwa za czymś, czego nie jesteśmy, za cieniem, którego nie jesteśmy w stanie dogonić. No a to, szkoda.
To zapytam jeszcze o te podwyżki dla sfery finansów publicznych, dla pracowników sfery finansów publicznych, bo przecież co czwarty, piąty pracownik pracuje w tej sferze. Samych nauczycieli jest blisko 700 tysięcy. To jak spiąć budżet? To są też ogromne kwoty.
Tu mamy też do czynienia oczywiście z zaszłościami, dlatego że przez wiele lat, nie mówię o ostatnich latach, ale wcześniej, jeszcze przed rokiem 2016-15, wynagrodzenia sfery tej, o której mówimy, wynagradzanej z finansów publicznych, były zamrożone. I tam nie było regulacji. Potem zaczęły się jakieś niewielkie ruchy płacowe, w mojej ocenie niewystarczające. I stąd niestety dzisiaj jest oczekiwanie bardzo wielu grup zawodowych na podwyżkę. Nie chcę tu z nazwy wymieniać, ale naprawdę jest cały szereg, począwszy od kultury szeroko rozumianej, poprzez pracowników administracji rządowej, samorządowej, różnego rodzaju instytucji, które działają tak naprawdę na rzecz naszego choćby bezpieczeństwa, gdzie te wynagrodzenia naprawdę odbiegają dalece od jakichkolwiek standardów. Choćby świadczy o tym fakt, że jakiekolwiek ruszenie płacy minimalnej powoduje, że w tych grupach pracowniczych, w tych grupach zawodowych dochodzi do spłaszczenia systemu wynagradzania, co też nie jest dobre, bo no przecież spłaszczenie systemu wynagradzania nie motywuje na pewno pracowników do pracy. W związku z powyższym no musimy zadbać o to, aby ten system wynagradzania był kształtowany w sposób właściwy. Przypomnę jeszcze tylko, czy dodam jeszcze jeden fakt, że dokładnie 14 września, czyli niedawno, ale jednak Parlament Europejski zatwierdził treść unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej po wieloletniej dyskusji. I to no, bezwzględną większością głosów, bo 505 europarlamentarzystów zagłosowało za przyjęciem tej dyrektywy, ustalając pewne standardy dla krajów unijnych. I te standardy wyglądają w ten sposób, że odpowiednio na poziomie 50-60% mają kształtować się płaca minimalna w odniesieniu do średniej płacy i do mediany. Czyli do średniej płacy ma to być co najmniej 50%, a do mediany ma to być co najmniej 60%. Mówię o płacy minimalnej. Parlament Europejski powiedział wyraźnie w tej dyrektywie, że ma być, te procesy mają być kształtowane w drodze dialogu społecznego z uczestnictwem partnerów społecznych.
Mm-hmm. Panie przewodniczący,
parlament podkreślił jeszcze jedną ważną rzecz, o której mówimy od wielu lat w Polsce, a która jest poprzez różne wybiegi omijana, że te standardy dotyczące płacy minimalnej i mediany, tej relacji do płacy średniej, ale też i negocjacji zbiorowych i rokowań zbiorowych mają być zagwarantowane w systemie zamówień publicznych, czyli tam, gdzie w każdym państwie są wydawane największe środki finansowe, że tam mają być te minima zabezpieczone.
Panie przewodniczący, bo jeszcze
ale
chciałabym
zadać
trudne pytanie.
To się składa na tą całość, o której
pytanie.
Dzisiaj mówimy, bo to się składa właśnie Panie na to zabezpieczenie właściwego i godziwego wynagrodzenia.
Bo nie zdążę zadać pytania.
Dobrze.
Czy w związku z tym, bo padły tutaj słowa goryczy ze strony pana przewodniczącego, kierowane do rządu, do pana premiera. Czy Solidarność nadal popiera rząd Zjednoczonej Prawicy?
Znaczy, no, bo ja sobie nie przypominam, żebyśmy my w jakimkolwiek dokumencie wyrażali jakiekolwiek poparcie dla tego rządu. My oczywiście
ale były słowa, były spotkania dla poszczególnych kandydatów.
My satysfakcją przyjmujemy i trudno tutaj no, nie przyjąć satysfakcją, że to był pierwszy rząd, który zrealizował wiele postulatów przez nas sugerowanych. To był pierwszy rząd, który odważnie podniósł wynagrodzenie minimalne. Ja przypomnę choćby, że te wielu, którzy płaczą dzisiaj, że jak tak można można tak bardzo podnosić wynagrodzenie minimalne, że podobnej wielkości wzrost wynagrodzenia minimalnego miał miejsce w roku 2020, na początku roku, czyli z dniem 1 stycznia, gdzie to wynagrodzenie minimalne wzrosło z 2250 do 2600 zł. Wówczas też wieszczono katastrofę gospodarczą, bezrobocie nie wiadomo jakie, upadłość wielu firm. Nic takiego oczywiście się nie wydarzyło. I mówimy o tym, że wreszcie płaca minimalna osiągnęła poziom ten, który jest deklarowany, czy żądany przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego, czyli 50% średniego wynagrodzenia. Mówimy o tym, że został zlikwidowany syndrom tak zwanej pierwszej dniówki, czyli tak naprawdę został w sposób zdecydowany ograniczony poziom tego zatrudnienia na czarno, tak zwanego bezumownego zatrudnienia, gdzie jak przychodziła kontrola do zakładu pracy, to się okazywało zawsze, że pracownik był pierwszy dzień w pracy, bo to były przepisy związane z kodeksem pracy, który pozwalał pracodawcy pracownikowi nie wręczać warunków wynagrodzenia i zatrudnienia w dniu przystąpienia do pracy, tylko w jakimś tam terminie bliżej nieokreślonym.
Czyli jednak coś się udało.
Cały szereg postulatów udało się zrealizować. Udało się 3 lata temu ruszyć właśnie ten wskaźnik wzrostu funduszu, który jest, według którego jest naliczany fundusz świadczeń socjalnych w zakładach pracy.
Przypomnę, jak zaczynaliśmy, bo już musimy kończyć. Będzie rozmowa 2012. Po protestach w Warszawie?
W tej chwili to jest rok, my mówimy w końcówce tego stanowiska, że oczekujemy na rzetelny, rzeczowy dialog. Nasz postulat i prośba skierowana do premiera, aby został powołany zespół rządowy, który z nami, z Solidarnością usiądzie i będzie rozmawiał, ale rzeczowo, na temat naszych postulatów, jest cały czas otwarty.
No trzymamy kciuki.
Mówimy
za ten
rzeczowy... listopada. Do 17 listopada jest dużo czasu. I ja mam nadzieję cichą, że do tego 17 listopada uda się uzyskać kompromis.
I nie dojdzie do protestu.
I być może wtedy ten protest i ta manifestacja nie będzie potrzebna. Nie funkcjonujemy po to, żeby protestować. Funkcjonujemy po to, żeby rozwiązywać problemy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.